Usiądźmy. Bardzo się cieszę, że was widzę, drodzy, drogie siostry, drodzy bracia. Myślę, że warto było dzisiaj przyjść, żeby doświadczyć wszystkiego, co Pan ma dla nas. A ma dla nas wiele. Ma dla nas wszystkich wiele. Amen. Kochani, jest takie słowo w Biblii zapisane, które mówi, że Bóg nie czyni nic, jeśli nie objawi tego wcześniej swoim sługom, prorokom. Amen. I oto, zanim przyjdzie koniec, zanim przyjdą czasy ucisku, zanim przyjdzie to, o czym czytamy w Księdze Objawienia, Bóg objawił to swoim sługom, prorokom, tak? Pan Jezus objawił to, co będzie się działo przy końcu czasów i dlatego objawił to po to, abyśmy wiedzieli, aby Kościół był świadomy, abyśmy wiedzieli, co nadchodzi. Kochani, z tego, co pamiętam, udało nam się dotrzeć do końca 11 rozdziału Księgi Objawienia, tak? I powiedzieliśmy sobie, że rozdział 10 i 11 są takimi przerywnikami w tej całej historii czasów ostatecznych. Bóg znów pokazał Janowi, jakby dwie rzeczy się dzieją. Z jednej strony Bóg pokazuje Izrael, a z drugiej strony Bóg pokazuje Kościół jako takie przerywniki w trakcie czasów ucisku. I teraz powiedzieliśmy sobie, że w 11 rozdziale widzimy dwóch świadków, którzy prorokowali czy głosili pokutę w Jerozolimie. I to dzieje się prawdopodobnie w tej pierwszej części ucisku. Dlatego, że pamiętacie, drodzy, że mówiliśmy o tym, kiedy Pan Jezus zaczął otwierać pieczęcie, oto wyjechał biały koń pierwszy. I powiedzieliśmy sobie, że biały koń, choć jest biały, Chrystus też jechał na białym koniu, ale musimy pamiętać, że diabeł imituje Boże rzeczy, a więc diabeł je naśladuje i w całym objawieniu, a szczególnie dzisiaj w rozważaniu 12 i 13 rozdziału bardzo jasno to zauważymy. A więc koń też jest biały, ale ten, który na nim siedzi, nie jest Chrystusem. I powiedzieliśmy sobie, że Antychryst zawrze przymierze z Izraelem na pewien czas, a ja wierzę osobiście, tak dzisiaj się nad tym zastanawiałem i pomyślałem sobie, że tych dwóch świadków z jednej strony zwiastuje pokutę dla Izraela, a z drugiej strony będzie prawdopodobnie świadczyć o tym, że ten Antychryst nie jest prawdziwym Mesjaszem. Dlatego też Biblia mówi nam bardzo wyraźnie, że bestia stoczy z nimi bój i ich zabije. Tak? Bestia chodzi tutaj o, nasza Biblia używa sformułowania zwierzę, tak? Dzisiaj będziemy mówić o 12 i 13 rozdziale, ale prawdziwe, faktyczne tłumaczenie z oryginału jest bestia. Bestia. Dlatego też, że to słowo bestia przedstawia charakter danej osoby. Zwierzę nic nam nie mówi, bo wiecie, gołąbek jest bardzo przytulnym zwierzęciem, kotek też, piesek, nie? Ale kiedy mówimy o bestii, to wiemy, o co chodzi. Bestia od razu nam się właściwie kojarzy. Dlatego też tak ważne jest, aby znać znaczenie słów oryginalnych. Nie zawsze nasza Biblia Warszawska jest dosłownie przetłumaczona. Kochani, dobrze, nie jesteśmy w stanie powtarzać 11 rozdziału. Myślę, że dla was, których nie było, możecie przesłuchać sobie w internecie, a my musimy iść dalej. My musimy iść dalej. Rozdział 12, kochani. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł 3/3 gwiazd niebieskich i strącił ją na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. Może na razie tyle, bo tutaj kończy się na razie kwestia niewiast. Bracia i siostry, otóż Jan w dalszej wizji widzi 2 znaki na niebie. I te 2 znaki, które Jan widzi, mają ogromne znaczenie. Ogromne znaczenie w czasach ostatecznych. Otóż pierwszym znakiem jest niewiasta odziana w słońce i księżyc, a pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Bardzo ważną rzeczą jest, abyśmy dzisiaj ustalili, kim jest owa niewiasta, bo jest bardzo wiele błędnych interpretacji. Jedni mówią, że tą niewiastą jest Maria. No, oczywiście, że Maria porodziła chłopczyka, porodziła Jezusa, który będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną, ale musimy wiedzieć, że historia, którą tutaj rozpatrujemy, dzieje się w czasach ostatecznych. A trudno by było przesunąć Marię z pierwszego wieku do czasów ostatecznych, a więc Maria odpada. Drugą teorią, którą spotykamy w kręgach chrześcijańskich, jest teoria Kościoła, że tą niewiastą jest Kościół Jezusa Chrystusa. Ale bracia i siostry, kiedy tak naprawdę się nad tym zastanowimy, to nie Kościół zrodził Jezusa, tak? Ale Jezus zrodził. A tutaj jest mowa, że niewiasta porodziła chłopczyka. Nie Kościół zrodził Jezusa, a tym chłopczykiem jest ten, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. 100% jest tutaj mowa o Panu Jezusie Chrystusie, tak? Bo tylko On będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. To jest psalm drugi. Psalm drugi. Otwórzcie psalm drugi. To jest proroctwo zapisane odnośnie Jezusa. Szybciutko go odczytamy, bo to jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli właściwie ten fragment. Psalm drugi i wiersz drugi najpierw. Powstają królowie ziemscy i książęta zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. A więc Pan chodzi o Boga Ojca, a pomazaniec Jego chodzi o Chrystusa, tak? I dalej wiersz 8 czytamy tak, proś mnie, albo inaczej, wiersz 7, ogłoszę zrządzenie Pana, rzekł do mnie, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem, a więc mowa tu jest o Jezusie, tak, synem moim jesteś, dziś cię zrodziłem. I dalej ojciec mówi do syna, proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie, rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz je jak naczynie gliniane. A więc to proroctwo dotyczy Jezusa i tu też jest mowa, że będzie rządził wszystkimi narodami laską żelazną. Kim więc może być owa niewiasta, jeśli nie jest to Kościół, jeśli nie jest to Maria, to co jeszcze pozostało? Izrael. Bardzo dobrze. I to jest jedyne logiczne wytłumaczenie tego miejsca. Zobaczcie, kochani, kiedy Bóg... Otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową, pamiętacie to proroctwo, rozdział 3, wiersz 15. Bóg przemówił do węża, tak? Bóg przemówił do węża i powiedział mu tak. Pamiętacie jak? I ustanowię... Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia twego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięty. Kochani, nie ma żadnej wątpliwości, że tutaj mowa jest o Jezusie, tak? Że Jezus zdepcze głowę diabła, a diabeł ukąsi go w pięty, czyli w pewien sposób Jezus umrze, tak? Ale przez tą śmierć Jezus zdepcze głowę diabła. I tu jest mowa o kobiecie, ale dokładniejsze tłumaczenie mówi o niewieście. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a niewiastą. Myśmy już troszeczkę o tym wspominali, że kiedy popatrzymy na naród izraelski, ta nieprzyjaźń między diabłem a narodem izraelskim ciągnie się przez całą historię. Zauważyliście to? Przez całą historię. I oto jest powiedziane, że ta niewiasta będzie miała potomstwo. I ta sama niewiasta pokazuje nam się tutaj w 12 rozdziale. I tą niewiastą jest Izrael. Jezus wyszedł z Izraela, z narodu izraelskiego. Innym miejscem jest pierwsza księga Mojżeszowa, 37 rozdział. Przeczytajmy szybciutko. Dzisiaj będziemy dużo czytać, a więc mam nadzieję, że macie Biblię. Jeśli nie, to tutaj gdzieś leżały jeszcze jakieś egzemplarze. 37 rozdział, wiersz 9 i 11. Tutaj jest opisany sen Józefa, proroczy sen Józefa. I oto w tym śnie Józef widzi coś podobnego i widzi tak. Potem miał jeszcze inny sen i opowiedział go braciom swoim. Powiedział: miałem znowu sen. Oto słońce, księżyc i 11 gwiazd kłaniało mi się. A więc co Józef widział? Józef widział, a Jakub, zobaczcie, jak Jakub, jego ojciec to zinterpretował w wierszu 10. A gdy to powiedział ojcu i braciom, zgromił go ojciec i rzekł do niego: cóż to za sen, który ci się śnił? Czyż więc ja, matka twoja i bracia twoi mielibyśmy przyjść i pokłonić się tobie do ziemi? A więc zobaczcie, Jakub zinterpretował ten sen w taki sposób, że słońce, księżyc i 11 gwiazd oznacza ówczesny Izrael, tak? No to byli wszyscy, którzy wtedy byli, tak? Czyli bracia i tak dalej. I zobaczcie, Izrael, Bóg zmienił imię Jakuba na Izrael, tak? Izrael znaczy książę narodów. I oto tak zinterpretował to Jakub. I oto widzimy w 12 rozdziale niewiastę, która jest odziana w słońce. Co? Księżyc i? Ile gwiazd? A, 12. Dobrze. Dlaczego Jakub mówił... Józef mówił o 11 gwiazdach? No bo on był 12, nie? To jest bardzo zrozumiałe, bo on był też bratem i synem Jakuba. A więc 12 gwiazd, słońce i księżyc. Biblia nam pokazuje pewien obraz, który został już wcześniej użyty, a więc nie możemy tego inaczej zinterpretować, jak w taki sposób, że tą niewiastą jest Izrael. I oto czytamy w wierszu 6, że ta niewiasta, więc my cały czas pamiętajmy, że jesteśmy w czasie wielkiego ucisku, tak? Cała Księga Objawienia od rozdziału 4 do rozdziału 19 mówi o tych 7 latach wielkiego ucisku. Tu nie ma mowy o jakimś innym terminie albo jakimś innym czasie. I więc zobaczmy, i uciekła niewiasta, dlatego tak ważne jest, żeby zinterpretować, kto jest tą niewiastą, bo tu jest mowa o ucieczce niewiasty, tak? Więc musimy wiedzieć, kto uciekał i przed kim. A więc Maria odpada, tak? Bo nie jest w stanie Maria uciekać w czasie ucisku. Kościół, byłoby to możliwe, tak, że Kościół uciekał, ale powiedzieliśmy, że Kościół nie zrodził Jezusa, ale Jezus zrodził Kościół, tak? Więc to, ta interpretacja nam tutaj nie pasuje. I może chodzić tylko o Izrael. A więc jest mowa o tym, że Izrael ucieka na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. 1260 dni, ile to jest lat? 3,5 roku, tak? 3,5 roku. A więc, kochani, Biblia mówi o tym, że Bóg przygotował w czasach ostatecznych specjalne miejsce dla Izraela, który będzie chroniony przez 3,5 roku drugiego czasu ucisku. To jest bardzo ważne. Zobaczcie, najpierw pojawili się świadkowie, którzy prorokowali do Izraela. Ja wierzę, że w związku z tym wiele, wiele osób się nawróciło na skutek tego proroctwa. Czytamy, że 1/4 miasta zginęła, tak? Nie, tam było inaczej napisane. 7000 osób, tak? O ile dobrze pamiętam. 7000 osób zginęło, a więc coś się wydarzyło. I czytaliśmy pod koniec 11 rozdziału, że ci, którzy to zobaczyli, przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. A więc nastąpiło pewnego rodzaju nawrócenie, pewnego rodzaju upamiętanie, ale nie u wszystkich. Ale mimo to Bóg przygotował miejsce dla Izraela. Dalej, wiersz 7 mówi tak. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. Bracia i siostry, myślę, że niektórzy z nas myśleli podświadomie, myślę, że diabeł gdzieś tutaj na ziemi się kręci, albo że jest w piekle. W tym sensie, że tutaj jest miejsce jego panowania. Otóż nie. Otóż nie. Diabeł porusza się po ziemi. Pamiętacie Księgę Hioba, tam jest napisane, Pan zadał diabłu pytanie, gdzie byłeś? A on mówi, wędrowałem i przeszedłem ziemię wzdłuż i wszerz, tak? A więc diabeł wędruje po ziemi, diabeł ją jakby, można było powiedzieć, przechodzi, aby, tutaj jest mowa o tym, który kusi cały świat, a więc jego działanie jest w tym kierunku. Natomiast jego królestwo, jego miejsce sprawowania władzy jest w okręgach niebieskich. Tak mówi nam o tym Biblia. Pamiętacie ten werset? Gdyż bój toczymy z nadziemskimi władzami, gdzie? W okręgach niebieskich. Tam nie ma mowy o ziemi. O ziemi jest dopiero teraz mowa. Tak? A więc w ostatnim etapie wielkiego ucisku diabeł zostanie zrzucony z tych okręgów niebieskich na ziemię, bo tylko tam może być zrzucony, tak? I zobaczcie, diabeł został już raz zrzucony z miejsca, gdzie przebywa Bóg. Został zrzucony, ale ustanowił swoje królestwo na okręgach niebieskich, a więc w tym niższym niebie. Nie w tym niebie, w którym Bóg króluje, tak, ale w tym niższym niebie. I oto teraz widzimy, że wybucha walka w niebie. I to jest konkretny moment w historii. Wybucha walka w niebie, Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. Zobaczcie, tu jest mowa o bitwie, o boju. Aniołowie walczą z diabłem i z jego aniołami. Tu jest mowa o prawdziwej wojnie. Aniołowie potrafią walczyć. Pamiętacie historię ze Starego Testamentu, jak jeden anioł za czasów Hiskiasza pokonał armię, która liczyła 185 tysięcy żołnierzy? Jeden anioł. I zobaczcie, tu walczy Michał. Kim jest Michał? Michał, gdybyśmy wrócili do Księgi Daniela, a teraz to zrobimy, bo to jest bardzo ważne. Księga Daniela jest nam bardzo pomocna również w interpretacji objawienia. Otóż w 12 rozdziale nad 12 rozdziałem jest taki nagłówek zatytułowany Czasy ostateczne. Zauważyliście to w swoich Bibliach? I tutaj jest powiedziane tak, w owym czasie, w dokładnym czasie, powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów Twojego ludu. A więc kim jest Michał? Co znaczy sformułowanie Twojego ludu, jeśli Bóg mówi do Daniela? No oczywiście. Znów chodzi o Izrael. A więc bibliści twierdzą, że Michał, archanioł Michał, jest aniołem przez Boga wyznaczonym do występowania ich w sprawie Izraela. Tak? A więc wszystkie kwestie, które dotyczą narodu izraelskiego, są jakby wykonywane przez Michała. On ma to orędownictwo. I zobaczcie, tu jest dalej powiedziane tak. A nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. I o tym czytamy w 12 rozdziale. W owym czasie wybawiony będzie Twój lud, mówił Bóg do Daniela. I oto czytamy, że Bóg uczynił specjalne schronienie dla Izraela na pustyni. I tutaj w tym samym czasie pojawia się Michał, tak? I w księdze Daniela, i w księdze Objawienia. Zobaczcie, jak historia się zmienia. Oto widzimy, że z jednej strony jest mowa o tym, że Bóg chroni Izrael na pustyni, a z drugiej strony jest mowa o tym, że Michał wychodzi na scenę i stacza bój ze smokiem, czyli z diabłem, tak? I tutaj i go zwycięża. I zobaczcie, diabeł zostaje zrzucony. Tutaj jest, diabeł jest przedstawiony w kilku, jakby to powiedzieć, obrazach, tak? Jako ogromny smok. To jest pierwszy obraz. Wąż starodawny, to jest drugi obraz. Diabeł i szatan, tak? A więc jakby cztery opisy diabła są tutaj użyte. No, smok o czymś nam mówi, tak? O czym nam mówi smok? No, o brutalności i charakterze danej osoby, tak? Smok. Wąż mówi nam o chytrości, czyli o przebiegłości ku zwodzeniu ludzi. Dalej, diabeł znaczy wiecie, co znaczy diabeł? A szatan? Szatan znaczy przeciwnik, tak? A diabeł znaczy oskarżyciel. A więc użyte tutaj są w stosunku do diabła cztery takie obrazy i one mówią o jego, kim, o jego charakterze i o jego działaniu, tak? O jego charakterze mówi smok, natomiast o jego działaniu mówi wąż, diabeł i szatan. I zobaczcie, i również aniołowie zostali zrzuceni. I teraz na to, co się wydarzyło, odzywa się wspaniały, triumfalny głos w niebie. I czytamy od wiersza 10. I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Bracia i siostry, musimy to sobie wyobrazić tak jak w księdze Hioba. Ta księga bardzo fajnie nam pokazuje, jakie jest dzieło diabła. Pamiętacie, oto Bóg mówi: czy widziałeś mojego sługę Hioba? Bo mąż to nienaganny, bogobojny i stroniący od złego. I zobaczcie, jakie jest działanie diabła. Diabeł zaraz występował i mówi: oj, nie. Taki to on nie jest. On jest tylko taki dlatego, bo ty go błogosławisz. I zobaczcie, to jest działanie diabła. I tutaj diabeł jest nazwany oskarżycielem braci. A więc to, co diabeł robił przed Bożym obliczem, to próbował cały czas oskarżać, aby złe światło było rzucane na zbawionych, na wybawionych. Ale chwała Bogu za to, że przed Bożym tronem jest też Jezus. Nasz orędownik, który się za nami wstawiał. Zobaczcie, z jednej strony diabeł oskarżał wybranych Bożych, a z drugiej strony Jezus ustawicznie się za nami wstawiał. Jak myślicie, kogo ojciec słucha? Ja myślę, że swojego syna, tak? I dlatego dziękujmy Bogu, że Jezus wstawia się za nami przed obliczem Bożym, tak jak to jest opisane w liście do Hebrajczyków. Dlatego, że diabeł nas ustawicznie oskarża. I teraz jest taki ciekawy tutaj zwrot, bo tych, których diabeł oskarżał, 11 wiersz mówi: a oni zwyciężyli go, ci oskarżani, tak? I został zrzucony oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed Bogiem naszym. A oni zwyciężyli go. Którzy oni? No ci, którzy byli oskarżani, tak? I zobaczcie, jak odnosimy zwycięstwo nad diabłem. To są trzy charakterystyczne rzeczy użyte. Zwyciężyli go przez krew baranka. Bracia i siostry, dlaczego możemy zwyciężyć diabła i jego oskarżenia przez krew baranka? Bardzo proste. Bardzo proste. Dlatego, że krew Jezusa zmywa każdy nasz grzech. Jeżeli diabeł przychodzi do nas i nas oskarża, to możemy powiedzieć tak, jak Marcin Luther kiedyś powiedział. Miał takie wrażenie, że przyszedł do niego diabeł i mówi: ty jesteś taki, taki, taki i jeszcze taki i jeszcze taki. On mówi: może masz rację, ale krew Jezusa zmyła wszelki mój grzech. I dlatego możemy zwyciężyć diabła przez krew baranka, bo w tej krwi mamy usprawiedliwienie. Po drugie, zwyciężyli diabła przez moc swojego słowa świadectwa. Bracia i siostry, jak możemy zwyciężyć diabła przez świadectwo? Jest tylko jeden sposób na zwycięstwo nad diabłem. To jest Ewangelia, która może zmienić nasze życie. I Biblia mówi nam w pierwszym liście Jana, że Jezus przyszedł po to, aby zniweczyć dzieła diabelskie. A dziełem diabelskim w twoim i w moim życiu jest nasza grzeszność, nasze przywiązanie do złego, Powiedziałbym, że jak magnes do żelaza, tak człowiek lgnie do złego. Ale Jezus przyszedł, aby zniszczyć to dzieło diabelskie w naszym życiu. I Biblia mówi, że tylko Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Przez Ewangelię Bóg daje moc ku zbawieniu, czyli ku uwolnieniu nas od tego powiedziałbym korzenia grzechu, który został włożony na nas przez grzech Adama. Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. Dlatego, kiedy Kościół zwiastuje Ewangelię, zwycięża diabła, bo to jest jedyny sposób. I trzeci sposób to jest, że nie umiłowali swojego życia tak, by je obrać raczej niż śmierć. Trzeci sposób na zwycięstwo nad diabłem, kochani, to jest wierność Bogu aż do śmierci. Wiele było różnych przypadków, gdzie diabeł inicjował rzeczy w życiu Kościoła, na przykład prześladowanie, które do dzisiaj jest stosowane. Zobaczcie, ale zawsze, kiedy Kościół był prześladowany, wzrastał bardziej niż kiedy tego prześladowania nie było. I ktoś kiedyś powiedział z tych pierwszych ojców Kościoła, że Kościół rośnie na krwi męczenników. Diabeł myślał, że przez prześladowanie zniszczy Kościół. Było wręcz przeciwnie. Kościół jeszcze bardziej się wzmacniał i był bardziej utwierdzony. Ale myślę, że w czasach ostatecznych to słowo "i nie umiłowali życia swojego tak, by je raczej obrać niż śmierć" będzie miało większe jeszcze znaczenie. A więc, kochani, zwyciężyć diabła możemy przez trzy rzeczy. Przez krew baranka, przez świadczenie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, przez słowo świadectwa i przez wierność aż do śmierci. To są trzy sposoby, żeby go zwyciężyć. I zobaczcie, pamiętacie żonę Hioba, tak? Kiedy Hiob cierpiał różne te rzeczy. Nie chcę tutaj mówić teraz, odnosić tego do żon, tylko przytoczyć historię. Pamiętacie, żona Hioba mówiła: zło rzecz Bogu i umrzyj. Po co będziesz wierny Bogu przecież? A Hiob wtedy powiedział: skoro dobre przyjmujemy, dlaczego nie mielibyśmy przyjąć i trudniejszych rzeczy, tak? Pan dał, Pan wziął, Pan znowu da. Amen? I tak było w przypadku Hioba. Pan dał, Pan wziął i Pan później dał dwójnasób. A więc widzicie, ale przyczyną tych wszystkich trudnych okoliczności w życiu Hioba był diabeł, tak? Bóg zezwolił, ale okoliczności nakręcił diabeł. No, taka jest prawda. I dlatego też musimy być świadomi, że, kochani, diabeł jest w stanie manipulować ludźmi. W czasach ostatecznych diabeł będzie w stanie nawet jeszcze po tysiącletnim królestwie zebrać potężną armię w czasie, kiedy Chrystus będzie panował przez 1000 lat. Kiedy diabeł zostanie wypuszczony, o tym będziemy mówić później, będzie w stanie zebrać całą armię jeszcze, żeby się znowu sprzeciwić. Zobaczcie. Moglibyśmy pomyśleć, to już nie będzie możliwe, bo przecież Chrystus panuje przez 1000 lat. Jak to? A jednak Czyli zobaczcie, jakie są jego zdolności zwodzenia i manipulowania sytuacjami i ludźmi. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. A więc zobaczcie, co zrobił diabeł. Diabeł, i znowu tu jest użyte słowo niewiasta, i znowu odnosimy ją do Izraela. A więc diabeł zaczął prześladować Izraela i dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy i pół czasu, czyli znowu chodzi o 3,5 roku, z dala od węża. I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swojej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim. Oto, kochani, wiele jest interpretacji tego, co znaczy, że diabeł wypuścił ze swojej paszczy wielki strumień wody. Jedni twierdzą, że będzie to wielka armia wojska, tak, która zostanie wysłana przez diabła, aby zniszczyć niewiastę tam, gdzie Bóg dał jej schronienie na pustyni. I tutaj czytamy, że niewiasta została tam przeniesiona jakby na skrzydłach orlich. Kochani, Bóg już raz udowodnił, że potrafi czynić cuda, kiedy wyprowadzał naród izraelski z Egiptu. I uczyni to po raz drugi. Izrael zostanie w ponadnaturalny sposób. Niektórzy tłumaczą, że będą to samoloty, tak? Dwa wielkie orle skrzydła. To może kojarzyć się z samolotami. Być może. Ale jakkolwiek w ponadnaturalny sposób Izrael zostanie przeniesiony na miejsce swojego schronienia i prawdopodobnie, tak możemy to interpretować, diabeł wzbudzi armię, która jak wielki strumień wyjdzie, aby jak faraon za Izraelem przed ucieczką do ziemi obiecanej zaczął ścigać Izraela, kiedy on wyszedł. To jest taki podobny obraz. I teraz, teraz pamiętacie z Biblii, morze się otworzyło i Bóg przyszedł Izraelowi na pomoc. Ale tutaj jest mowa nie o morzu, tylko o ziemi, która się otworzy i przypuszczalnie, moje przypuszczenia są takie, że pochłonie całe wojsko. A to, że to jest możliwe, czytamy w którejś z jednych księg mojżeszowych, pamiętacie? Był taki człowiek, który się zbuntował przeciwko Mojżeszowi i Mojżesz powiedział tak: jeśli umrze śmiercią jak każdy inny, to Pan mnie nie powołał i nie posłał. Ale jeśli umrze śmiercią jak nietypową, to że ziemia otworzy swoją gardziel i ich pochłonie, tak? To znaczy, że Bóg mnie posłał. I zobaczcie, co Bóg sprawił. Bóg, normalnie ziemia się otworzyła i pochłonęła te osoby, wszystkich, nawet z rodzinami, nawet tych, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w tą sytuację. Ale to, że Bóg to potrafi, to już raz to pokazał. I tutaj prawdopodobnie w przypadku ochronienia Izraela Bóg zrobi to samo, a więc wielka armia, która wyruszy jak potężny strumień wody, aby zalać, aby zgnieść Izrael, zostanie pochłonięta przez otwierającą się ziemię. Taki będzie finał. Halleluja. Z jednej strony chce się powiedzieć, tak? zobaczcie, diabeł jest powiedziany w wierszu 17, zawrzał gniewem, bo zobaczył, że nic nie jest w stanie zrobić, że Bóg nad wszystkim czuwa. I dalej wiersz 18, Jan kontynuuje swoją wizję i mówi, że stanął na piaszczystym wybrzeżu morskim. A więc Jan nagle znalazł się na plaży nad jakimś morzem. Może to było Morze Śródziemne, a może to było jakieś inne morze, a może to było tylko morze, jakieś tam, niekoniecznie takie czy inne. Był to tylko obraz, który Jan widział, tak? I oto w 13 rozdziale czytamy: i widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów, a na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. Kochani, nic tak bardzo nie pokazuje nam, jak diabeł małpuje, powiedziałbym tak, użyłbym takiego słowa, imituje Boga, jak właśnie ten 13 rozdział Księgi Objawienia. Bibliści twierdzą, że jest coś takiego jak diabelska trójca, tak? Że jest diabeł, antychryst, czyli ten, który będzie panował nad światem, i prorok, który jest jakby pełni rolę jakby tego, który czyni cuda, który działa wielkie rzeczy, aby zwieść ludzi, tak? Bo to Duch Święty czyni znaki i cuda. Pan Jezus mówił, że znaki i cuda, wypędzanie demonów dzieje się za pośrednictwem Ducha Świętego. I zobaczcie, Jan widzi zwierzę, które wychodzi z morza. Morze w tamtych czasach bardzo często było interpretowane jako narody, jako nie Izrael, jako wszyscy, którzy tworzą... Ówczesny świat był podzielony na Izrael i na narody, tak? A więc bestia, która wychodzi z morza, mówi o tym, że najpierw mówi o jej charakterze, tak? Bestia, to już powiedzieliśmy. A więc drapieżne zwierzę, coś, co przynosi zagładę i negatywne rzeczy, bestia. I oto ta bestia wychodzi z morza, a więc bibliści twierdzą, że będzie to człowiek pochodzący z narodów, tak? Chociaż musimy pamiętać o jednej rzeczy, że Izrael, jeśli uzna antychrysta za Mesjasza, to znowu niektórzy twierdzą, że nie może to być ktoś, kto nie jest Żydem, tak? Rozumiemy to rozumowanie, tak? Że Izrael, kiedy uznaje za Mesjasza, to musi to być Żyd, prawda? Nie może to być ktoś, kto nie jest Żydem. A więc zdania są podzielone. Jedni twierdzą, że antychryst będzie pochodził z plemienia Dan, plemienia izraelskiego. A dlaczego Dan? Bo kiedy Jakub prorokował o Danie, to można przeczytać w proroctwach, już dokładnie nie pamiętam, musielibyśmy to odczytać, ale to proroctwo wskazywało, że Dan będzie przynosił miecz, a więc coś, co będzie negatywne. A więc jedni twierdzą, że skoro Mesjasz, skoro antychryst będzie przyjęty przez Izrael jako Mesjasz, będzie pochodził z Izraela. Ale ja myślę, kiedy myślę o jeźdźcu na białym koniu i myślę o zwiedzeniu, które będzie towarzyszyło czasom ostatecznym, o którym ja osobiście twierdzę, że tych dwóch proroków w Izraelu będzie prorokować z jednej strony pokutę dla Izraela, a z drugiej strony upamiętanie, żeby nie wierzyli antychrystowi, że to zwiedzenie będzie polegało na tym, że bestia wychodzi z morza, więc jest z narodów, ale będzie wyglądać tak, jakby była z Izraela. To jest w mojej opinii najbardziej prawdopodobna interpretacja, jaka mi się nasuwa. I zobaczcie, ta bestia miała 10 rogów i 7 głów. Co może oznaczać te 10 rogów? Sama Księga Objawienia daje nam interpretację. Otóż 10 rogów oznacza 10 państw. Inaczej mówiąc, ta bestia może oznaczać również, co? Może oznaczać jedną osobę, ale może być interpretowana jako jakaś, powiedziałbym, unia państw, które mogą wystąpić w czasach ostatecznych. I oto otwórzmy, kochani, 17 rozdział Księgi Objawienia. Tu jest bardzo, tu Pan Jezus wyjaśnia interpretację tego. To jest 12 rozdział. Przepraszam, 12 wiersz. 17 rozdział, 12 wiersz. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz z bestią. Nasze tłumaczenie mówi wraz ze zwierzęciem, ale tu zawsze, gdzie jest zwierzę, chodzi o bestię, tak? A więc 10 rogów na głowie tej bestii, która wychodziła z tego morza, to 10 królów, którzy wraz z antychrystem obejmą władzę, i tu jest mowa na jedną godzinę, a więc na sam koniec czasów panowania antychrysta. Daniel, 7 rozdział, wiersz 24, mówi podobną rzecz. Też chciałbym, abyśmy to odczytali. O ile dobrze sobie to zapisałem. Może od wiersza 23 przeczytam. I tak rzekł. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. A 10 rogów znaczy, że z tego królestwa powstanie 10 królów, a po nich powstanie inny. Ten będzie inny niż poprzedni i obali 3 królów. A więc tu jest znowu mowa o 10 rogach, które oznaczają 10 królestw. A więc antychryst, który jest pokazany jako bestia, który wychodzi z morza, miał 10 rogów, a więc będzie współpracował z 10 królami i 7 głów. A 7 głów to co to może znaczyć? Bestia o 7 głowach, ale musiała wyglądać ciekawie, nie? Ale taką ją Jan widział. Miała 7 głów. 7 głów znaczy również w 17 rozdziale Księgi Objawienia jest tam dalej powiedziane. Wiersz 9 jest tu powiedziane tak. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Bracia i siostry, czyli tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków. na których rozsiada się kobieta i siedmiu jest królów. Kiedy popatrzymy na mapę świata, to jest tylko jedno miasto, które jest zbudowane na siedmiu pagórkach. Tym miastem jest Rzym. A więc siedem głów to jest siedem pagórków. I tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością, a więc więcej wam nie powiem. Chodzi o to, że prawdopodobnie w czasach ostatecznych odrodzi się dawne Cesarstwo Rzymskie. Pamiętacie, że w Cesarstwie Rzymskim cesarz był uznawany za Boga, tak? I nawet nie, że był uznawany, ale on chciał, aby mu oddawano boską cześć. Kochani, za tą postawą zawsze kryje się diabeł. Dlaczego? Pamiętacie, jak diabeł kusił Pana Jezusa? Co on od niego chciał? Diabeł chciał od niego, żeby mu złożył hołd, żeby go... Złożenie hołdu, złożenie pokłonu miało bardzo ważne znaczenie w czasach biblijnych. Kiedy czytamy Biblię, widzimy, że Dawid wiele razy składa pokłon Bogu, kiedy idzie do świątyni. Składanie pokłonu znaczyło, że ktoś jest moim Panem, moim Bogiem. I tak naprawdę tylko przed Bogiem ludzie się kłaniali. Pamiętacie historię, kiedy Nebukadnezar powiedział, że jeśli się nie pokłonią przed tym posągiem, to zostaną zabici. Zobaczcie, jak oni mocno trzymali tą sytuację, żeby nie oddać tego pokłonu. Jak wiele to na nich znaczyło. Inni mogli powiedzieć, no co się pokłonie, nikt się nie dowie, wszystko będzie okej. Ale nie. Złożenie pokłonu znaczyło bardzo wiele, bo mówiło, ta osoba, czy ten posąg, przed którym składam pokłon, to jest mój Bóg. Dlatego ci trzej nie złożyli tego pokłonu, bo to było równoznaczne z wyznaniem kogoś Bogiem i Panem. I oni byli gotowi oddać swoje życie, a nie składać pokłonu. Dlatego oddawanie pokłonu miało bardzo wielkie znaczenie. I zobaczcie, diabeł dążył przez cały czas do tego, aby świat składał mu pokłon i hołd. I tak jak Bóg Ojciec wprowadził Syna na świat, aby świat zbawił, tak antychryst wprowadzi, tak diabeł wprowadzi bestię na świat. I zobaczcie, i tu jest powiedziane, że przekaże jej, co? Smok swoją siłę, tak? Swój tron i wielką moc. Z czym wam się to kojarzy? Pan Jezus powiedział, że zwyciężył i zasiadł na tronie Ojca. Więc Ojciec przekazał swój tron Synowi. Później Pan Jezus powiedział, że dana mu jest wszelka moc na niebie i na ziemi, tak? A więc Bóg przekazał wszelką moc Synowi. I co jeszcze? I moc sądzenia, tak? Autorytet nad ziemią, nad mieszkańcami ziemi. I zobaczcie, i tutaj diabeł robi to samo. Przekazuje antychrystowi swoją siłę, swój tron i wielką moc. Dlatego powiedziałem, że ten 13 rozdział bardzo nam pokazuje, jak diabeł imituje Boga. Ale wróćmy do siedmiu gór. A więc cesarz był tym, który chciał czci jako Bóg. I za tym powiedziałem, stoi diabeł, bo diabeł zawsze chciał, aby był mu składany hołd i cześć. I w osobie antychrysta diabłu uda się zrealizować ten plan. Po raz pierwszy w historii. Bo jest powiedziane, że cała ziemia będzie oddawać hołd bestii. Tak? Przeczytamy zaraz to sobie dalej. A więc antychryst będzie przyjmował hołd, czyli boską cześć, można by było powiedzieć. Jeszcze tylko omówimy drugi wiersz i kończymy. A bestia, którą widziałem, była podobna do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. Kochani, kiedy Daniel miał wizję, pamiętacie, czterech mocarstw w księdze Daniela, każde mocarstwo było podobne do jakiegoś zwierzęcia, tak? Babilon był podobny do niedźwiedzia, tak? Grecja podobna do pantery, a no, musielibyśmy to odczytać w księdze Daniela. To jest ten posąg, który Nebukadnezar widział we śnie, tak? Więc każde królestwo miało odnośnik, jakiś odnośnik jako zwierzę. Ale zobaczcie, ta bestia, która wychodzi z morza, jej dotyczą wszystkie te atrybuty tych poprzednich królestw, które panowały na świecie. Czyli ona zawiera w sobie wszystko. Jest i trochę z lwa. Tam było powiedziane, że to jest tylko lew, tak? To jest tylko pantera i to jest tylko niedźwiedź. A tutaj jest z każdego po trochę. A więc to królestwo, ta bestia będzie obejmowała w sobie wszystko z poprzednich brutalnych władców, którzy panowali na ziemi. I dlatego Jan widział bestię, która wychodziła z morza. I tak musimy to widzieć. Antychryst będzie bestią. Gorszą niż którykolwiek władca, najgorszy władca, który rządził do tej pory na ziemi. Gorszy niż Hitler. I na tym dzisiaj skończymy. I tak was już zamęczyłem. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli. Dlatego, że Bóg chce, abyśmy rozumieli Księgę Objawienia. Oczywiście, kochani, ja zawsze zaznaczałem, że nie twierdzę tutaj, że wszystko, co razem interpretujemy, jest w 100% tak, jak ja mówię. Musimy dopuścić to, że nasza wiedza, tak jak apostoł Paweł mówi, jest cząstkowa, ale wydaje mi się, że to, co mówimy, ma ręce i nogi, tak? Że jest to logiczne i jest potwierdzone też przez inne miejsca w Słowie Bożym. Dlatego też staram się podawać wam inne miejsca w Słowie Bożym, aby to, co czytamy, było potwierdzone, bo ktoś kiedyś powiedział, ja się tej zasady też chcę trzymać, że najlepszą interpretacją Biblii jest sama Biblia. I myślę, że tego się musimy trzymać, jak to się mówi potocznie, rękami i nogami. Żeby nie doznać jakiegokolwiek zwiedzenia. Nie możemy wyrywać wersetów z kontekstu. To jest bardzo ważne. Okej, kochani. Myślę, że zaśpiewamy. Nie wiem, czy damy radę jeszcze coś zaśpiewać.